7,5 minuty po godzinie 17 w kalendarzu jest niedziela, 4 dzień listopada. Czas i pora na kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Rafał Polacki, w studiu przed mikrofonem Dawid Cytrowski. Od 18 zapraszać będziemy Państwa na transmisję z meczu 14 kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Lechią Gdańsk, ale wcześniej podsumowanie ligowego weekendu w całej Wielkopolsce. Pomówimy oczywiście o siatkówce. W końcu wystartowała wreszcie kobieca Ekstraklasa z dwoma naszymi zespołami. Będzie także o koszykówce i piłcęcznej. Nie zabraknie rzecz jasna mini magazynu Wielkopolskie Gole. Teraz jednak najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie. Dziś dwa mecze 14 kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Od 15.30 Zagłębie Lubin gra z Koroną Kielce. W 78 minucie Korona prowadzi 1-0. O 18.00 Lech Poznań zagra z Lechią Gdańsk. Szymon Marciniak będzie sędzią głównym spotkania Interu Mediolan z Barceloną w czwartej kolejce grupy B piłkarskiej Ligi Mistrzów. Marciniakowi na liniach pomagać będą Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. Mecz rozegrany zostanie 6 listopada o godzinie 21 na stadionie Giuseppe Meazza w Mediolanie. W młodzieżowej Lidze Mistrzów spotkanie pomiędzy tymi drużynami poprowadzi Bartosz Frankowski. Cleveland Cavaliers ulegli Charlotte Hornets 94-126 w meczu sezonu zasadniczego koszykarskiej Ligi NBA. Na zachodzie z bilansem 9 zwycięstw i jednej porażki prowadzą Golden State Warriors. Na wschodzie pierwsze miejsce zajmuje Toronto Raptors. Z kolei w basket lidze kobiet Ostrowia gra właśnie na wyjeździe z Wisłą Kanpak Kraków. Trwa trzecia kwarta tego spotkania i krakowiaki wysoko prowadzą 67-35. Niespełna 10 minut po godzinie 17. Piosenka na dobry początek, a później pomówimy o siatkówce.
Radio Poznań pod siatką.
Ten weekend stał pod znakiem inauguracji nowego sezonu Ligi Siatkówki Kobiet, czyli siatkarskiej Ekstraklasy Pań. Już w piątek w Pile zawodniczki Enei PTPS-u zagrały z Grotem Budowlanym Łódź i niestety przegrały 1-3. Spotkanie śledził Przemysław Stochaj.
Mimo tak mocnego dopingu, Pilankom nie udało się pokonać zawodniczek z Łodzi. Co poszło nie tak? Na to pytanie odpowie drugi trener drużyny PTPS Piła, Mateusz Czerwiński.
Wynik chyba poszedł nie tak. Wydaje nam się, że graliśmy dobrze, Zwłaszcza, że to był pierwszy mecz ligowy, biorąc pod uwagę to, z jakim rywalem się spotkaliśmy dzisiaj. Myślę, że graliśmy dobrze. Nie graliśmy na tyle dobrze, żeby zdobyć punktów. Natomiast nasza gra nie wyglądała źle na tle takiego przeciwnika. Myślę, że postawiliśmy się i że napędziliśmy trochę strachu. Wałęsa, zwłaszcza po pierwszym secie, gdzie wygraliśmy go dość wysoko. Natomiast no, jest to zespół z taką jakością, że byli w stanie się przystosować do tego, co my robimy na boisku. No i z pomocą lekką naszych błędów w niektórych sytuacjach udało im się ten mecz wygrać za 3 punkty.
Tu stres chyba był. To może nie taka różnica poziomów, jakby techniki czy gry, tylko stres.
Moglibyśmy tak założyć, biorąc pod uwagę to, że graliśmy pierwszy mecz ligowy, a nasz przeciwnik już rozegrał 3 oficjalne mecze, w tym 2 w eliminacjach Ligi Mistrzyń i Super Puchar Polski, które zresztą wygrały z Chemikiem Police.
Anna Stencel. Troszkę stresu, pierwszy mecz, pojawiały się błędy, to były przewagi 5-punktowe nawet i myślę, to sprawiło, że w końcach nie byłyśmy w stanie ich dogonić, bo naprawdę fajnie goniłyśmy, ale jednak te przewagi, które na początku sobie budowały, przeszkodziły nam, żeby wygrać te końcówki.
Klaudia Kaczorowska, przyjmująca Ena PTPS Piła.
Całkiem nowy zespół, nowe koleżanki, nowy trener. To robiło różnicę?
No na pewno potrzebujemy troszeczkę czasu, bo to jest pierwszy właśnie poważny taki mecz, który nie, jak wiadomo, próbowałyśmy jakichś tam swoich zagrań i taktyki. Teraz jest po prostu pierwsze punkty w rundzie pierwszej zasadniczej, ale no co, no z meczu na mecz będzie lepiej. No, zespół to też już zagrał 4 mecze jakby razem i też oglądałem ten pierwszy mecz, też był szarpany, wiadomo. Trafił akurat wtedy na troszeczkę słabszego od siebie przeciwnika i poszła im ta gra i mi się wydaje, że to po prostu im pozwoliło pójść dalej i grają tak jakby na fali teraz zwycięstwo.
Skład został totalnie odmieniony. Właściwie tylko 2 zawodniczki zostały z poprzedniego sezonu, więc musieliśmy to lepić wszystko od samego początku. Dlatego daliśmy im dużo czasu razem na boisku do tej pory, żeby one jak najszybciej złapały wspólny język. Ten mecz pokazuje, że tak się dzieje, natomiast wiemy na pewno, że stać nas na więcej.
A co wyniesiemy z tego meczu?
Wyniesiemy to, że nieważne kto stoi po drugiej stronie siatki, przy odpowiednim podejściu i przy zachowaniu takiej chłodnej głowy, może bardziej w niektórych sytuacjach, jesteśmy w stanie rywalizować z najlepszymi w tej lidze.
Czyli taki jest też plan na kolejny mecz.
Tak, no teraz będziemy jechali do Bielska. Oni też już będą po pierwszej kolejce. Będziemy analizować to spotkanie i będziemy starali się tak przygotować, żeby wywieźć punkty z Bielska, najlepiej wygrać.
A zanim Pilanki pojadą do Bielska, to Bielsko przyjechało do Kalisza, drodzy Państwo, Krzysztof Ratajczak.
Po 10 latach przerwy niemal znowu wielkie siatkarskie emocje na pułapie Ekstraklasy w Kaliszu. W Kalisz Arena mecz Energii MKS-u z BKS Profi Kredyt Bielsko-Biała. Po dramatycznym boju wygrany przez Kaliszanki 3-2. Pierwsze 2 sety dość wyraźnie dla drużyny kaliskiej, 25-21, 25-13, no ale później zabrały się do pracy Bielszczanki. Wygrały seta numer 3, 25-15. W secie numer 4 była piłka meczowa dla drużyny z Kalisza, ale to goście wygrali 29-27. No i wreszcie znowu dramatyczny tiebreak i 15-13 dla Kaliszanek. Jedna z bardziej wyróżniających się w tym meczu zawodniczek, Ewelina Janicka.
Na pewno to spotkanie, ta wygrana dodała nam więcej pewności siebie. Z każdym kolejnym meczem będzie to wyglądało jeszcze lepiej. Nie ukrywam, że z Bielskiem dzisiaj mogłyśmy wygrać za 3 punkty, ale cieszą te 2 punkty nic innego, tylko pracować dalej i przygotowywać się do kolejnych meczów.
Niesamowicie tętniła ta hala. Niemal 2,5 tysiąca kibiców, to było prawdziwe szaleństwo. Tutaj pamiętane w Kaliszu z czasów Ligi Mistrzów. No, działo się coś prawdopodobnego.
Tak, dziękujemy wszystkim kibicom, którzy zgromadzili się na hali. No kurczę, doping nam dał tyle emocji i wsparcia, że naprawdę cieszymy się i dziękujemy, zapraszamy na kolejne mecze i oby tak dalej. Oby była taka frekwencja na każdym meczu.
Trener siatkarek Energii MKS-u Kalisz, pan Mariusz Wiktorowicz. Panie trenerze, no kwintesencja kobiecej siatkówki. Gładkie jest prowadzenie 2-0. Później fatalny set trzeci, w czwartym za to piłka meczowa do zdobycia przez kaliską drużynę. Skończyło się tiebreakiem, na szczęście dla was, wygranym 15-13, a pan nie tylko prowadził drużynę, ale prawie także kibiców, którzy niemal w komplecie pełnili halę tutaj w Kaliszu.
Tak, jestem mega szczęśliwy właśnie, bo czekaliśmy na to spotkanie, tak na dobrą sprawę, wszyscy 3 miesiące. Jestem mega szczęśliwy, bo dziewczyny naprawdę pokazały wspaniałą siatkówkę, taką emocjonalną. Były właśnie, tak jak pan powiedział, bardzo fajne te 2 sety, szczególnie ten drugi, gdzie kontrolowaliśmy tą grę i gładko wygraliśmy i się cały czas jakby w meczu chcieliśmy mobilizować do tego trzeciego seta, że tak siatkówka jest. Po takim secie zespół przeciwnika zawsze wszystko rzuca na szale i chce jeszcze być w grze. No i tak się stało, że ten trzeci trochę nam uciekł na początku i później już nie dogoniliśmy. Natomiast przede wszystkim gratulacje dla całego zespołu. Te, które dziewczyny grały, te, które wchodziły, wykonywały fajne zmiany, fajne właśnie krótkie fragmenty, ale to pokazało właśnie, że jest kolektyw, że jest wzajemne wsparcie. No i przede wszystkim wytrzymanie charakteru. Tam ten mental power, ta chłodna głowa gdzieś w tych końcówkach, szczególnie w tiebreaku, gdzie wygrywaliśmy tam chyba 13-13, 11-11, 13-12 i zakończyliśmy tego piątego seta 15-13 z zwycięstwem, więc dla niektórych dziewczyn to był debiut w ogóle w Ekstraklasie. Przy takiej publiczności też wiedzieliśmy, że będzie dużo ludzi, że marzyliśmy też o takiej publiczności, jak mają piłkarze ręczni. No i dzisiaj było to naprawdę świetne widowisko, zakończone zwycięstwem. Po 10 latach Kalisz zagrał mecz w Ekstraklasie.
I wygrał 3-2 z BKS-em Bielsko-Biała. W innych spotkaniach, które już się zakończyły, ŁKS Łódź wygrał z Pałacem Bydgoszcz 3-2 i także 3-2 wygrana Radomki Radom z Wolei Wrocław. W pierwszej lidze kobiet już w piątek pewne zwycięstwo Energetyka Poznań nad MKS-em Dąbrowa Górnicza 3-0. Podopieczne Marcina Patyka kolejne partie wygrywały do 22, 23 i 28. W tabeli poznanianki są na drugim miejscu. W drugiej lidze kobiet UKS ZSMS Poznań wygrał w derbach z Politechniką Poznańską 3-0. Łukasz ZPS Kościan pokonał APS Rumia 3-0. Z kolei rezerwy Energetyka Poznań przegrały na wyjeździe z rezerwami Pałacu Bydgoszcz 1-3. W pierwszej lidze panów Krispol Września pokonał przed własną publicznością AZS Częstochowa 3-1. W pierwszej partii podopieczni Mariana Kardasa wygrali do 20, w drugiej przegrali do 21, ale dwie kolejne znów wygrali, tym razem do 23 i 20. W tabeli Krispol z dorobkiem 17 punktów jest drugi. Jeszcze druga liga mężczyzn. W grupie trzeciej mamy dwa wielkopolskie zespoły. Wilki Wilżyn uległ u siebie Czarnym Rząśnia 1-3. Z kolei Konspol Słupca przegrał na wyjeździe z LKPS-em Borowno 0-3. 18 minut po godzinie 17. Chwila muzycznego oddechu, a później koszykówka.
Radio Poznań pod koszami.
W Ekstraklasie panów mecz BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski ze Stemetem Zielona Góra odbędzie się w najbliższy wtorek o 17.50 w sali przy Wrocławskiej. Pomówmy zatem o pierwszej lidze, bowiem wczoraj w hali Citizen w Poznaniu miejscowy Biofarm Basket grał z Polfarmexem Kutno, a to spotkanie oglądał Grzegorz Hałasik.
Biofarm Basket Poznań przegrał z Polfarmexem Kutno 70-73. Kapitan poznaniaków Tomasz Smorawiński.
W każdym meczu trzeba rzucić ten jeden kosz więcej od przeciwnika, żeby wygrać. Drugi mecz z rzędu przegrywamy minimalną różnicą. Gramy naprawdę nieźle, pomimo osłabień, które są w drużynie. My musimy nadal walczyć i mocno trenować, żeby utrzymać gdzieś tam nasz dobry styl, który ostatnio prezentujemy, no ale no niestety nie przekłada się to na punkty, które są najważniejsze w tabeli.
ale też targani jesteście kontuzjami.
Taki jest sport, musimy sobie jakoś radzić. Inni zawodnicy dostają więcej minut i wykorzystują to, no ale faktycznie brakuje nam trochę cierpliwości, ochłodnej głowy w końcówkach.
Szukając pozytywów w tych ostatnich spotkaniach, to chyba twój renesans formy, bo w ostatnich sezonach nie grałeś tyle i nie grałeś tak, jak to ma miejsce w tym sezonie.
No zgadza się, no na pewno tutaj od trenera dostałem duży kredyt zaufania, też dobrze przygotowałem się do sezonu, no i odwdzięczam się tym dobrą grą, myślę.
Panie trenerze, cały mecz goniliście i chyba zabrakło w jakiejkolwiek fazie tego meczu akcji, żeby wyjść na prowadzenie.
No na pewno, ciężko nam się gra w krótkiej rotacji i zawsze przeciwnika musimy gonić przez całe spotkanie, no nie udało się dogonić i zakończyć pomyślnie tego spotkania. No nie ma punktów z tabeli, na pewno to nas boli przede wszystkim, ale wydaje mi się, że ci młodzi chłopcy zasługują na słowa uznania, bo dają z siebie wszystko. To, co mogą robić, robią jak najlepiej, wykonują te wszystkie swoje założenia nasze taktyczne i trzeba się cieszyć, że rozwijają się.
Ci młodzi chłopcy muszą stać się nierzadko czasami z dnia na dzień dużymi chłopcami. Od takiego Mikołaja Kurpisza już wymagamy tego, żeby był podstawowym zawodnikiem i pewnie spełnia swoją rolę.
To jest nasz jak gdyby teraz najbardziej doświadczony gracz i na nim gra cała spoczywa, jak dużo akcji kreowanych, kierowanych do niego i naprawdę daje sobie z tym radę, no. Na pewno chcieliby ci chłopcy wygrać, ale musimy trenować dalej i pracować i czekamy, aż wrócą nasi doświadczeni zawodnicy i wtedy nam na pewno pomogą.
To krótko raport zdrowotny zapytam. Marcin Fliger.
Myślę, że 2 tygodnie.
Bręk.
Myślę, że następny mecz parę minut.
Adam Metelski.
Też parę minut w następnym meczu, mam nadzieję.
A obecność dzisiaj na meczu Tomasa Kelatiego to tak przypadkiem przechodził i wpadł na zawody?
A to trzeba już pytać prezesa.
Biofarm Basket przegrał z Polpharmexem Kutno 70-73. Drugi nasz wielkopolski zespół Jamalek z Polonia Leszno dziś o 18 zagra na wyjeździe z SKK Siedlce. W drugiej lidze koszykarzy Sklep Polski MKK Gniezno przegrał z rezerwami Trefla Sopot 76-89. Sokół Międzychód uległ rezerwom Arki Gdynia 83-87. Biofarm Basket Suchy Las Wysoko przegrał z Politechniką Gdańską 53-114. Także porażka Tarnowi Tarnowo Podgórne z Decką Pelplin 69-87. Z kolei w grupie D drugiej ligi koszykarzy Rawia Rawicz przegrała z Doralem Nysa Kłodzko 54-78, a Kosz Pleszew uległ Chromie Żary 73-74. W ekstraklasie pani zawodniczki Enei AZS-u Poznań znów musiały uznać wyższość rywalek. Tym razem poznanianki przegrały z Politechniką Gdańską 71-88. Trwa jeszcze spotkanie Ostrowi, która na wyjeździe gra z Wisłą Kanpak Kraków, ale nie mam dla państwa najlepszych informacji. 3 minuty i 36 sekund do zakończenia tego spotkania i bardzo wysokie prowadzenie krakowianek 86-41. W pierwszej lidze pań dziś rezerwy AZS-u Gorzów przegrały z rezerwami AZS-u Poznań 54-72. Z kolei wczoraj w Lesznie derby wielkopolski Tęcza przegrała z Muksem 45-61, a pomeczowe opinie zbierał Jacek Marciniak.
W dobrych humorach wyjeżdżacie z Leszna.
Bardzo zależało nam na wygraniu tego meczu.
Maciej Brodziński, trener Muksu Poznań.
Bo wiemy, że jest to ciężki teren, to po pierwsze wiemy, że być może gdzieś tam na koniec rundy zasadniczej takie mecze mogą decydować o tej ostatecznej kolejności przed playoffami. Także naprawdę się cieszę, bo dziewczyny wykonały kawał dobrej roboty. Przede wszystkim zrealizowały plan, który sobie nakreśliliśmy przed tym meczem.
Jaki to był plan?
Agresywna obrona na całym boisku, która miała doprowadzić do większej rotacji w zespole przeciwnym, to jedno. I wykorzystywanie też wysokich graczy w polu 3 sekund. Myślę, że dziś zadecydowały tutaj takie szczegóły, właśnie o których powiedziałem, czyli umiejętna współpraca z centrami, to jest jedna dobra obrona, która przede wszystkim oprócz tego, że opóźniała akcję przeciwnika, wymuszała sporo strat.
Bardziej agresywne pana zawodniczki były.
Generalnie takie jest założenie w naszym klubie, żeby właśnie przede wszystkim stawiać na tą agresywną obronę wysoką na całym boisku i to tak szkolimy też młodzież w naszym klubie i później to przynosi odpowiednie efekty.
Ten wynik odzwierciedla to, co się działo dzisiaj na parkiecie?
Myślę, że w drugiej części meczu tak. Ta pierwsza część troszeczkę taka nerwowa, ale to bardziej też na nasze życzenie ze względu na to, że za dużo pozwoliliśmy zebrać piłek z naszej tablicy przeciwnikowi i przez to nie mogliśmy odskoczyć na większą ilość punktów. Ale i tak jestem naprawdę zadowolony, bo dziewczyny kupę zdrowia włożyły i zagrały naprawdę fajne zawody.
Kraków, czyli pierwsza porażka, bardzo mocny przeciwnik, tutaj równie mocny, a dodatkowo problemy kadrowe spowodowały, że mamy 2 porażki na razie u siebie.
Jędrzej Jankowiak, trener Tęczy Leszno.
Cały czas gdzieś tam byliśmy w grze całą pierwszą połowę. Zaczęły się problemy na początku trzeciej trzeciej kwarty, z których i tak udało nam się wyjść, ale jednak gdzieś tam w dalszej fazie drugiej połowy przewaga była już za duża. Mała skuteczność nasza, nawet z czystych pozycji, powodowała, że ciężko było już cokolwiek z tego meczu wyciągnąć. Na pewno tutaj mieliśmy duży problem, ponieważ nie mamy w tej chwili żadnej nominalnej jedynki i tak naprawdę mieliśmy trzy treningi, żeby stworzyć jakąś taktykę, omijając pozycję numer jeden. To na pewno nie było łatwe i myślę, że to jest duży klucz. Było troszeczkę chaosu w ataku, nie do końca dziewczyny wiedziały, jak się w tej sytuacji zachować. No jednak w tydzień nie zrobi się tego, co się robi w trzy miesiące.
Zabrakło rzutów za trzy punkty.
Tak, tak. Nie wiem, nie spojrzałem w statystykę, jaka była skuteczność, ale faktycznie tych trójek było dużo mniej niż w naszych wcześniejszych meczach. To na pewno, tak jak powiedziałem, ogólnie skuteczność była słaba, a rzutów za trzy, no, bardzo słaba. Dziewczyny jakby się nie poddały w tej ciężkiej dla nas sytuacji, walczyły od początku do końca. Myślę, że całkiem nieźle gdzieś tam przez trzy kwarty funkcjonowała obrona i tak naprawdę zabrakło nam ataku, bo z obrony jestem w miarę zadowolony. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Trees shadowing what's happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth, caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth.
Radio Poznań.
W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie zakończyło się już spotkanie Zagłębia Lubin z Koroną Kielce i Korona wygrała ten mecz 1-0. Do wydarzeń najwyższej klasy rozgrywkowej już za chwilkę wrócimy, ale najpierw zajmiemy się pierwszą ligą. Po dwóch zwycięstwach z rzędu tym razem Warta Poznań zeszła z boiska pokonana. Zieloni w ogródku przy drodze dębińskiej ulegli Brukbetowi Termalice Nieciecza 1-2. Gospodarze prowadzili od 48 minuty po trafieniu Wojciecha Onsorge, ale później w ciągu zaledwie dwóch minut stracili dwa gole i Spadkowicz z Ekstraklasy nie dał już sobie odebrać zwycięstwa, mówi jeden z piłkarzy Warty, Artur Marciniak.
Pierwsza bramka, ładna akcja drużyny przeciwnej. Rozpoczęliśmy od środka i złe wybicie bramkarza. Prosto pod nogi napastnika, do grania, bardzo dobra wrzutka i strzał. Takie rzeczy się zdarzają, taka jest piłka. Trzeba być maksymalnie skoncentrowanym na każdym zagraniu. Tak naprawdę przegraliśmy mecz na własne życzenie, bo mogliśmy pokusić się o to, żeby wybronić i spróbować strzelić drugą bramkę z kontry. No ale niestety Termalika 3 punkty zdobywa, a my myślimy o następnym meczu.
Zespół z Niesieczy jest na tyle doświadczonym zespołem, że już tego prowadzenia do końca, mimo że tam było jeszcze trochę do dogrania, nie dał sobie odebrać.
Tak, widać było, że klasowi piłkarze potrafią się przy piłce utrzymać, natomiast mieliśmy problemy z tym, żeby zagrozić bramce przeciwnika inaczej niż po stałych fragmentach gry, więc niestety dzisiaj nasza taktyka na zero z tyłu nie sprawdziła. W momencie, kiedy tracimy bramki, po prostu jest nam ciężko już jakieś punkty zdobywać.
Strzelec jedynej bramki dla zespołu poznańskiej Warty, Wojciech Onsorge. Ta druga połowa się dla was zaczęła bardzo dobrze, byliście prowadzenie, ale później dwie minuty, które wstrząsnęły Wartą. Co się wtedy stało?
Ciężko cokolwiek powiedzieć, gdyż te bramki były tak szybko stracone. Powiem szczerze, kuriozalne bramki. Ciężko ciężko mi na gorąco cokolwiek powiedzieć. My musimy sobie usiąść, zobaczyć to i to sztab szkoleniowy musi zadecydować, co było złego, dobrego.
Tak, z mojego punktu widzenia trochę wam bramkarz w tych sytuacjach nie pomógł.
To jest łatwo kogoś osądzić po meczu, a w wielu sytuacjach Adrian nam w tym sezonie pomagał, tak jak na przykład w meczu ze Stalą Mielec, kiedy przy wyniku 1-0 obronił rzut karny i ten mecz wygraliśmy.
Niedosyt pozostaje, bo dobra seria została przerwana i poza tym mieliście szansę uzyskać dobry wynik w starciu ze Spadkowiczem z Ekstraklasy.
No na pewno, wiadomo, że chcieliśmy ze Spadkowiczem z Ekstraklasy zdobyć punkty, ale my nie patrzymy na to, czy ktoś jest Spadkowiczem, czy ktoś walczy o awans. My już pokazaliśmy w tym sezonie, że my z każdym możemy wygrywać.
To z kim teraz będziecie wygrywać?
Kolejne dwa mecze ze Stomilem Olsztyn na pewno. U siebie musimy zdobyć 3 punkty.
W barwach zespołu gości dobrze znany jeszcze z występów poznańskich Lechu Jacek Kiełb. 2 minuty dzisiaj wam tak naprawdę wystarczyły, aby rozstrzygnąć to spotkanie na swoją korzyść.
Na pewno tutaj Warta dobrze grała w defensywie w pierwszej połowie. Nie mieliśmy pomysłu, jak się przedrzeć, stąd gdzieś tam po prostu jakieś nieliczne sytuacje. W naszym wykonaniu Warta miała 2 dobre sytuacje. W drugiej połowie straciliśmy bramkę, tak? Ale była bardzo dobra reakcja z naszej strony i jedna bramka po drugiej na pewno gdzieś też bardzo mocno wybiło z rytmu Wartę, która gdzieś nawet po tych 2 straconych bramkach zbytnio swojego stylu nie zmieniła.
Uważam, że brakiem doświadczenia, a własną głupotą ten mecz po prostu nie wygraliśmy. Przeciwnik miał zawodników z nazwiskami i tak 65 minut graliśmy ten mecz tak, że dograliśmy to do prowadzenia 1-0. Niestety to, co się udało w tej jednej minucie, to ja jeszcze teraz nie mogę zrozumieć. Myślę, że i sami zawodnicy to do nich dopiero jutro. Także na pewno jesteśmy załamani, bo to nie był mecz na to, żeby przegrać, ale piłka jest brutalna. Niestety stało się, co się stało. Zakończyliśmy jesień przegraną i za tydzień rozpoczyna się wiosna.
Tyle trener Petr Nec. Warta przegrała na własnym stadionie z Brukbetem Termaliką Nieciecza 1-2. W innych spotkaniach tej 17. kolejki Fortuna pierwszej ligi Garbarnia Kraków przegrała z Puszczą Niepołomice 0-1. Stal Mielec pokonał Stomil Olsztyn 4-0. Bytowia zremisowała z GKS-em Katowice 2-2. Podbeskidzie Bielsko-Biała pokonało Chrobrego Głogów 3-0. ŁKS rozbił Odrę Opole 5-1. GKS Tychy przegrał z Chojniczanką Chojnice 0-1. Sandecja Nowy Sącz zremisowała z GKS-em Jastrzębie 1-1. A Wigry Suwałki przegrały z Rakowem Częstochowa 0-3. No i zgodnie z obietnicą wracamy do Lotto Ekstraklasy. 14. kolejka najwyższej klasy rozgrywkowej. Mecz Lecha Poznań z Lechią Gdańsk. To spotkanie już za kilkanaście minut na naszej antenie komentować będą Krzysztof Ratajczak i Wojciech Bernard. Panowie, czas na pierwszy meldunek z bułgarskiej.
Halo, witamy serdecznie, dobry wieczór, mówimy z bułgarskiej, dzisiaj bardzo pustej bułgarskiej, zobaczymy czy kibice jeszcze tutaj nadciągają na ten obiekt, by zobaczyć mecze 14. kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy pomiędzy liderem tabeli Gdańską Lechią, a piłkarzami Kolejorza mocno rozczarowanymi, także po odpadnięciu z piłkarskiego Pucharu Polski. Lechia Gdańsk, lider tabeli po 13 kolejkach, bo wczoraj zluzowany przez Legię Warszawa, która pokonała Górnika Zabrze 4-0 i 26 punktów, ale Lechiści z Gdańska mają tych punktów 25. No i oni na pewno odzyskanie tego fotela lidera przyjechali tutaj do stolicy Wielkopolski. A Lech na razie po 13 kolejkach na miejscu 6, 20 punktów dorobku podopiecznych Iwana Dziurdziewicza. Czy będzie trzęsienie ziemi w poznańskim Lechu? Tak zastanawialiśmy się po meczu pucharowym z Rakowem Częstochowa. Tych pytań na dzisiejsze spotkanie jest dużo, dużo więcej. Czy dzisiaj zobaczymy wreszcie prawdziwego Lecha, Lecha walczącego, Lecha mogącego zdobywać punkty z najbardziej groźnymi drużynami w polskiej ekstraklasie. Czy też będzie wręcz odwrotnie i czy wtedy nastąpią jakieś większe personalne roszady, czy to w szybie szkoleniowym, czy w samej drużynie. No więc ja zacznę od nieobecnych dzisiejszych meczu, jeśli chodzi o wyjściową osiemnastkę, tę meczową osiemnastkę drużyny Kolejorza. Na pewno nie ma kontuzjowanego Tymoteusza Klubsia, nie ma kontuzjowanego reprezentanta Polski Macieja Makuszewskiego, a z tych piłkarzy, którzy mogliby wystąpić, a nie ma ich w osiemnastce, to no, pierwsze chyba jednak zaskoczenie Łukasza Trałka i Vernon DeMarco, Argentyńczyk. Oni są nieobecni w osiemnastce meczowej. A kto jest w wyjściowej jedenastce?
W bramce Jasmin Buric, w obronie wszystko wskazuje na to, że Lechici dzisiaj grać będą czwórką właśnie defensywnych zawodników. Tak wygląda to pod względem osobowym, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Po prawej stronie Robert Gumny, później dwójka stoperów Dimitris Gutas i Tomas Rogne i na lewej stronie Wołodymyr Kostewicz. W linii pomocy trochę defensywnie usposobieni Pedro Tiba i Maciej Gajos, wyżej grający João Amaral i wszystko wskazuje na to, że na prawym skrzydle dzisiaj od pierwszej minuty wystąpi, uwaga, Marcin Wasielewski. Po lewej stronie Kamil Jóźwiak i oczywiście najbardziej wysuniętym zawodnikiem Kolejorz w dzisiejszym spotkaniu jest Duńczyk Christian Gytkier.
A na ławce rezerwowych, żebyśmy już tę osiemnastkę mieli zamkniętą, Matusz Putnocki, rezerwowy bramkarz, ponadto Paweł Tomczyk, Darko Jewticzy, Dioni Villalba, Michał Raduc, Rafał Janicki i Piotr Tomasik. Nie ma zmian też na ławce trenerskiej. Pierwszy trener Iwan siebie, trzy asystenci Marek Bajor, Maciej Stachowiak, trener przygotowania fizycznego Andrzej Kasprzak, trener bramkarzy Zbigniew Pleśnierowicz i kierownik zespołu Mariusz Skrzypczak. W Lechii Gdańskie bez zaskoczenia w drużynie Piotra Stachowca.
Bez zaskoczenia brakuje tylko Patryka Lipskiego, którego nie ma w 18. To kwestia urazu. Poza tym Zlatan Olemrowicz w bramce, w obronie od prawej strony João Nunes, Michał Nalepał, Bożej Augustyn i Filip Mladenowicz. W pomocy Daniel Łukasik, Jarosław Kubicki, Lukas Haraslin, Konrad Michalak i Flavio Pajszon. I najbardziej wysuniętym dzisiaj zawodnikiem zespołu gości jest młody Jakub Arak. Na ławce rezerwowych Duszan Kuciak, Steven Vitoria, Ariel Borysiuk, Karol Fila, Rafał Wolski, Tomasz Makowski i doświadczony Artur Sobiech. Tak wygląda dzisiejsza meczowa osiemnastka zespołu Gdańskiej Lechii. Jeszcze do wczoraj lidera naszej ekstraklasy, ale cały czas groźnego, niezależnie od tego, że już na tej pozycji najwyższej w naszym ligowym zestawie nie zasiada.
Zerkamy sobie na zegarki. Jeszcze troszeczkę ponad 20 minut do pierwszego gwizdka arbitra Daniela Stefańskiego. Rozglądamy się po trybunach. No teraz gdzieś tak na oko oceniając oczywiście około 3-3,5 tysiąca kibiców. Mimo wszystko mamy nadzieję, że będzie tych fanów więcej. No i że będzie doping dla kolejorza, który może w starciu z liderem po 13 kolejkach zaprezentuje się z lepszej strony niż ostatnio. Oddajemy zatem głos do studia Radia Poznań przy Berwińskiego, by usłyszeć się o 18:00.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
No i nie najlepsze informacje dla fanów szczypiorniaka z Kalisza. Energa MKS przegrał w meczu 9. kolejki PGNiG Superligi z Arką Gdynia 24-28. Już we wtorek okazja do rehabilitacji, ale powiedzmy sobie szczerze, łatwo z pewnością nie będzie, bowiem do Kalisza przyjedzie mistrz Polski PGE Vive Kielce. W pierwszej lidze panów Grunwald Poznań pokonał u siebie MKS Wieluń 27-25. Ostrowia zremisowała z Miedzią Legnica 31-31, ale w rzutach karnych lepsi byli szczypiorniści z Legnicy. Z kolei Nielba Wągrowiec wygrała z Meblami Wójcik Elbląg 33-30. W pierwszej lidze pani AP Poznań wygrał z HKS-em Łódź 29-16. W Gnieźnie MKS Urbis pewnie pokonał MKS Karczew 30-22, a spotkanie oglądał Rafał Muniak.
Robert Popek, trener MKS Urbis Gniezno. Zwycięskie spotkanie, od początku mieliście przewagę, no i nie daliście szans Beniaminkowi.
Pierwsza połowa, zgodzę się, mieliśmy bardzo dużą przewagę i bardzo dobrze nam się ta gra układała. W drugiej połowie niestety cały czas chyba mamy gdzieś tam kłopot z koncentracją naszych zawodniczek, bo wystarczyło parę nierzuconych, stuprocentowych sytuacji. Siadła nam też obrona w bramce. Przeciwniczki zaczęły nas gonić. Na szczęście się to otrząsnęły dziewczyny. I
no właśnie ta przewaga w pewnym momencie zmalała do 5 bramek.
Mieliśmy jedną obronę w całej drugiej połowie do tego momentu. No i z tego się wkradła nerwowość i to było widać, że dziewczyny bały się troszeczkę oddawać rzuty na normalnym poziomie.
Co wam daje to zwycięstwo?
No to są tak zwane mecze, które trzeba wygrać. Obojętnie jak. Zawsze ciężko się gra z Beniaminkiem, bo nie wiadomo czego się można spodziewać. To jest tak jak my w zeszłym roku byliśmy Beniaminkiem i parę zespołów połamało sobie na nas zęby. Było widać, że w tej drugiej połowie za dobrze nam szło chyba w pierwszej, bo dziewczęta gdzieś tam uwierzyły przedwcześnie w wygraną, a w piłce ręcznej no nie jest, trzeba grać pełne 60 minut.
Trener MKS Karczew, pan Grzegorz Onkiewicz, to było szybkie, dynamiczne spotkanie, jednak gospodarze nie dali wam szans.
Jest bardzo dobry zespół, jest kilka doświadczonych zawodniczek, widać było przewagę fizyczną. Moje zawodniczki to w większości to są młodziutkie dziewczyny. Połowa zespołu to są 17-18 latki, a może nawet 3/4 zespołu. Nie ma co się usprawiedliwiać, no nie graliśmy w pełnym składzie. Zespół z Gniezna był zdecydowanie lepszy. Nie, dziewczyny były zaskoczone agresywnością. My gramy w juniorkach tym zespołem. Jest zupełnie co innego, agresja była duża. No, trzeba było je nastawić szatnie, albo się poddajemy, albo przyjmujemy takie warunki, jakie są. Ten mecz był troszeczkę za agresywny. Znamy Gniezno, jest bardzo dobry zespół. Myślę, że jest to faworyt pierwszej ligi grupy A.
Na razie Gnieźnianki wygrały z MKS-em Karczew 30-22. W pierwszej lidze pań mamy jeszcze jeden zespół. Po rocznej nieobecności do stawki powróciła Sparta Oborniki. Jakie cele zostały postawione przed drużyną? O tym dyrektor sportowy Sparty Tomasz Konic.
Myślę, że była taka potrzeba, żeby dziewczyny z powrotem wróciły na poziom pierwszej ligi. Ja mówiłem dziewczynom i nie ukrywałem stanowiska tego, że ich miejsce jest w pierwszej lidze ze względu na poziom, jaki poziom sportowy oczywiście, jaki prezentują poszczególne zawodniczki. Są to zawodniczki wychowywane tutaj w Obornikach, które otarły się o finały Mistrzostw Polski. I myślę, że ich umiejętności jak najbardziej są adekwatne do tego poziomu pierwszoligowego. Myślę, że na początku wszyscy jak gdyby bali się też tego udziału po rocznej absencji, po odejściu wielu zawodniczek. Natomiast widać tutaj już po pierwszych spotkaniach, że możemy być spokojni o to, że nic się nie wydarzy pod względem sportowym takiego, że dziewczyny musiałyby opuścić pierwszą ligę.
Tak się zastanawiam, pan o tym też poniekąd wspominał, jak wygląda ta struktura kadry Sparty Oborniki. To są dziewczyny wychowane, urodzone tutaj w samym mieście, w gminie czy w obrębie kilkudziesięciu kilometrów, czy też zdarzają się takie typowe transfery z zewnątrz do klubu?
Znaczy można zauważyć, że w pierwszej siódemce, tak, gra większość wychowanek, urodzonych i wychowanych w Obornikach. Małgorzata Kochańska, która broni w bramce, też już może czuć się w pełni oborniczanką, mimo że jak gdyby był to jako jeden z nielicznych transferów, które zaowocowały tym, że Małgorzata została tutaj w Obornikach i jest już oborniczanką od wielu sezonów.
Kiedy przed sezonem usiedliście z trenerem Pietrzakiem, rozmawialiście o tym, co może się wydarzyć, to ze strony zarządu władz klubu padło jakieś słowo czego oczekują pod kątem sportowym, jakiegoś miejsca w tabeli, czy takie skonkretyzowane cele nie zostały postawione?
Myślę, że na spotkaniu z całym zespołem, nie tylko z trenerem Michałem Pietrzakiem, stanowisko zarządu i włodarzy klubu było takie, że mamy grać w pierwszej lidze, nie ma żadnego nacisku na jakiekolwiek miejsce. Z mojej strony padło przekonanie, że zespół poradzi sobie w rozgrywkach pierwszej ligi. Jeszcze to powiem, że naszym takim planem i celem jest to, aby uzupełnić tą lukę w szkoleniu młodzieży, tak? Bo akurat w sekcji żeńskiej mamy grupy młodzieżowe, ale dopiero na poziomie szóstych klas szkoły podstawowej i gdzieś przez te parę lat, myślę, że to będą 4-5 sezonów będziemy czekać na kolejne wychowanki, tak żeby ta sekcja żeńskiej piłki ręcznej jak gdyby miała swoją kontynuację też w nowych zawodniczkach, które zasilą w przyszłości zespół seniorek. To jest nasza idea i tak chcemy działać.
No tego weekendu Oborniczanki jednak nie zaliczą do udanych, bowiem wczoraj przegrały na wyjeździe z Jutrzenką Płock 30-35. Już za niespełna 10 minut połączymy się z Ina Stadionem, by wysłuchać transmisji meczu Lecha Poznań z Lechią Gdańsk w 14. kolejce piłkarskiej Lotto Ekstraklasy, ale zanim, no to błyskawiczny przegląd tego, co działo się na ligowych boiskach hokeja na trawie. 9. kolejka, w której Warta Poznań wygrała z LKS-em Gonzawa 4-0. AZS AWF Poznań rozbił MKS Środa Wielkopolska 9-2. Pomorzanin wygrał z LKS-em Rogowo 3-0. Siemianowiczanka zremisowała ze Startem Gniezno 4-4, ale w zagrywkach lepsi Gnieźnianie. No i na deser ligowy klasyk, czyli starcie Grunwaldu Poznań z AZS-em Politechniką.
Kiedyś to były niesamowite klasyki w Ekstraklasie Hokeistów na trawie. Mecze Grunwalde kontra ACC Politechnika Poznańska, czyli dawny Pocztowiec. 11-2 dla wojskowych. A z klasyku już nic nie zostało, bo dominujecie trener Karol Śnieżek.
Znaczy, nie powiedziałbym tak. Akurat Politechnika sobie dobrze radzi w lidze, bo zajmowali drugą pozycję przed tym meczem, także to był starcie lidera z wiceliderem. Dzisiaj byli osłabieni brakiem dwóch zawodników, może dlatego tak zadziałało na nich, że no niestety nie ułożył się intermecz. Ale z drugiej strony my dzisiaj zagraliśmy bardzo dobry mecz i przede wszystkim wróciła nasza skuteczność, bo ostatnimi czasy naprawdę to był, za przeproszeniem, nasza pięta achillesowa, nie mogliśmy skończyć meczu. W tym meczu akurat dobrze kończyliśmy i dlatego taki wynik.
To było poważne traktowanie rywala do samego końca. Nawet pokrzykiwał pan, gdy było 18 sekund do końca, by jeszcze starali się pańscy zawodnicy zaatakować.
Dokładnie. No chcemy z każdego meczu wyciągnąć maksa i tyle. Czasem się to udaje, czasem nie, ale wymagam od chłopaków, żeby od pierwszej do ostatniej minuty, że tak powiem, z szacunkiem dla przeciwnika i przede wszystkim dla siebie, żeby podchodzili do meczów.
Trener Karol Śnieżek troszeczkę jakby zaprzeczał, że to nie był prawdziwy klasyk, gdy zasugerowałem, że już nie ma nic z tych klasyków. Grunwald kontra Pocztowiec, czyli obecny AZS Politechnika Poznańska. Jakie jest zdanie po przegranej 2-11 u trenera Krzysztofa Rachwalskiego?
Zależało mi na tym, żeby przede wszystkim zagrać dobre spotkanie, bo jak pokazuje tabela, jak pokazują wszystkie mecze, naprawdę każda bramka może się dzisiaj liczyć i my naprawdę straciliśmy dzisiaj za dużo bramek, dużo. I jestem zaskoczony tym, że graliśmy zupełnie niepotrzebnie, tak nerwowo. No, tyle błędów własnych, niewymuszonych, które dzisiaj popełniliśmy w tym spotkaniu, no to Grunwald jest tak doświadczoną drużyną, że zawsze wykorzysta takie prezenty. I my dzisiaj daliśmy im pożywkę, oni z tego skorzystali, zasłużenie wygrali. Wielkie gratulacje dla drużyny Grunwaldu.
Był taki kontaktowy moment w początkowej fazie tego spotkania, kiedy było tylko 1-2. To mogło budzić nadzieję.
Mogło budzić nadzieję, ale dzisiaj naprawdę graliśmy, uważam, zbyt słabo. Nie tworzyliśmy takiego kolektywu jak w poprzednich spotkaniach, co się przełożyło na to, że byliśmy dzisiaj, uważam, przystawką do obiadu dla Grunwaldu.
To był to klasyk w końcu, czy nie?
Mam nadzieję, że będzie na wiosnę.